Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, tu Bajkowe Tropy w Polskim Radiu Białystok. Serce bije mocniej, kiedy pomyślę o naszych spotkaniach podczas Dnia Otwartego w naszej rozgłośni. Tyle dobrej energii, ile zostawiliście, tyle uśmiechów i życzliwych rozmów. Możecie teraz poszukać się w naszej galerii fotograficznej na radiobiałystok.pl. Wczoraj też piknikowaliśmy w ogrodach radiowych przy Świerkowej, a dziś namówimy Was na spacer do kampusu uniwersyteckiego. Tam kosmiczne przygody. Bajkowe Tropy do 13. Witamy Olga Gordiejew i Paweł Antosiewicz.
Siemka dzieciaki, oto ja, geometryczna figura. Zobacz, cztery boki mam. Jak się nazywam, zgadnij sam. Jak się nazywam, zgadnij sam. Jak się nazywam?
Kwadrat!
Cztery równe boki mam. Zawsze jestem taki sam. Kąty mam, gdzie mnie znajdziesz, pomyśl sam, gdzie mnie znajdziesz, pomyśl sam, gdzie mnie znajdziesz? Siemka dzieciaki, oto ja, geometryczna figura, zobacz, aż trzy boki mam, jak się nazywam, zgadnij sam, jak się nazywam, zgadnij sam, jak się nazywam?
Trójką!
Ze mnie figura, co trzy ostre kąty ma, na trzech bokach sprytnie skacze. Gdzie mnie znajdziesz, pomyśl sam, gdzie mnie znajdziesz, pomyśl sam, gdzie mnie znajdziesz? Siemka dzieciaki, oto ja, geometryczna figura, kręcę się w koło i jest wesoło. Jak się nazywam, zgadnij sam, jak się nazywam, zgadnij sam. Dzieciaki, oto ja, geometryczna figura. Zobacz, cztery boki mam. Jak się nazywam, zgadnij sam. Jak się nazywam, zgadnij sam. Jak się nazywam?
Prostokąt!
Kwadrat to mój starszy brat, choć nierówne boki mam. Dwa boki krótsze, a dwa boki dłuższe. Gdzie mnie znajdziesz, pomyśl sam. Gdzie mnie znajdziesz, pomyśl sam. Gdzie mnie znajdziesz?
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
To co, powspominamy dźwiękowo dzień otwarty w Polskim Radiu Białystok. Mogliście podpatrywać, jak wygląda praca dziennikarzy, nasza praca, jak wygląda praca realizatorów, a niektórym udało się spróbować swoich sił przed mikrofonem.
4, 3, 2, 1 do końca piosenki, tak, i teraz będziemy wchodzić na antenę Polskiego Radia Białystok. Kto nam powie, skąd jesteście?
Jesteśmy z Choroszczy.
Co dzisiaj was spotkało?
Wszystko co fajne.
Co robiliście w studiu nagraniowym?
Zmienialiśmy głos.
Brzmieliście jak?
Mieliśmy
na przykład?
Jak duchy. Jak jakieś postacie z bajek.
Serio? Byliście postaciami z bajek?
Duszek Kacperek. Tak brzmieliśmy trochę. Taki miałem dziwny głos ten.
Widzieliśmy już trzy studia nagraniowe. Dużo ich jest bardzo.
Recytowaliśmy wierszyki, dostaliśmy nagrody.
Jesteśmy, ponieważ dostałam zaproszenie od męża na dość oryginalną randkę z okazji urodzin.
Tutaj jeszcze nie byłem i byłem ciekaw, jak to wygląda od kuchni.
Radio to jest coś, co towarzyszy nam od urodzenia. Muzyka, wiadomości, pogoda, wszystko zawsze było w radiu, więc nawet trasa do pracy codziennie rano to jest zawsze radio.
Radio kojarzy się z niesamowitymi wieczorami u babci, kiedy zawsze towarzyszyło nam Polskie Radio Białystok i mogłem wraz z babcią spędzać wieczory przy herbacie, przy dźwiękach radia.
Radio to są wspomnienia. Lato u dziadków to lato z Polskim Radiem, gdzieś tak w tle ta charakterystyczna muzyczka leciała.
To jest bardzo fajne, ciekawe miejsce.
Nie wiem, fajnie jest.
Pokazywali nam studio, gdzie się montuje dźwięki.
Tłumy ludzi w bardzo różnym wieku. Ja akurat mam zaszczyt oprowadzać po radiu klasę piątą ze szkoły podstawowej.
Numer 45 w Białymstoku.
Na pytanie, czy wy słuchacie radia, prawie połowa osób podniosła rękę do góry.
Ja słucham codziennie radia naszego z Białegostoku.
Tyle przycisków, tych wszystkich kręciołek, że tam... To trzeba lata nauki mieć, a tam pan od razu wie wszystko, o co chodzi i tyle. Tacy ludzie to powinni się tam znać. Tyle przełączników, głośniki, niegłośniki. No to by ja bym nie dał rady.
Można sprawdzić się w różnych łamańcach językowych.
Jęzor to jest bardzo ważny mięsień, którego używamy w procesie mowy. Kto umie kląskać, to pięknie teraz pokląska. 3, 4. Cudownie.
Pamiętacie, jak brzmi dżingiel Polskiego Radia Białystok?
Polskie Radio Białystok!
Kto nas odwiedził w Polskim Radiu Białystok, może wrócić do tego spotkania raz jeszcze na radiobiałystok.pl. Są tam i zdjęcia ze spacerów po radiu i z pikniku Korony Królewskiej.
Bajkowe tropy.
Naszym gościem jest pracownik Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Socjologii, ale też członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddziału w Białymstoku, Łukasz Wołyniec. Po sąsiedzku właściwie z Polskim Radiem Białystok mamy kampus i mamy planetarium i stąd nasze zainteresowania wyskakujące w stronę nieba, w stronę gwiazd, w stronę światów, które tylko pozornie są odległe. Kosmiczny kampus już dziś, teraz najważniejsze by tam trafić, w okolice Uniwersyteckiego Centrum Kultury, w okolice planetarium, tam będzie miejsce akcji.
W programie mamy m.in. zwiedzanie obserwatorium, będzie można wejść na taras, będzie można popatrzeć bezpiecznie na Słońce, ale nie bezpośrednio przez zwykły teleskop, tylko przez specjalny teleskop słoneczny ze specjalnym filtrem, który wycina większość światła słonecznego, żeby można było w sposób bezpieczny Słońce obserwować. Mamy zaplanowane też seanse w planetarium. I coś, co jest nowością i mamy nadzieję, że to się spodoba, ponieważ można sobie w domu przy pomocy programu zasymulować wygląd nieba, spróbujemy to zrobić też w planetarium. To jest możliwe. Na ekranie sferycznym rzutować obraz nieba i ciał niebieskich. Fantastyczna sprawa. Dużo lepiej się ogląda niż na ekranie komputera. Będziemy chcieli coś takiego zrobić. Będziemy mieli terenowy model odległości w Układzie Słonecznym, który zaprezentuje w skali, jak bardzo jesteśmy z jednej strony mali jako ludzie i miejsce, w którym się znajdujemy, a z drugiej strony, jak wielkie odległości są między poszczególnymi ciałami niebieskimi. Zrobimy sobie warsztaty stworzenia mapek nieba. Pokażemy, w jaki sposób można zwykłym smartfonem już zacząć przygodę z astrofotografią. Żeby zacząć, nie trzeba naprawdę dużych pieniędzy wydawać. Już nasze telefony coraz lepiej sobie z tym radzą. Będziemy chcieli też, aby młodzi adepci astronomii, młodzi starzem, tak powiedzmy, bo nie ma na naprawdę żadnej granicy wieku, kiedy można wejść. Tu można wejść naprawdę jako nastolatek, kilkulatek, a niektórzy już w dojrzałym wieku zaczynają swoją przygodę z astronomią i to jest tak samo fascynujące.
Interesuje nas niebo. Wszyscy, jak już wiemy, zadzierają głowy do góry i nawet jak się do tego nie przyznają, to chcieliby przynajmniej te podstawowe zjawiska, które się nad nami dzieją, rozpoznawać. Co nam może w tym pomóc, jeśli korzystamy z komputera?
Tak, mam teraz otwarty program Stellarium, zupełnie darmową aplikację. Ona występuje w wersji na komputery, jak również na telefony.
Stellarium?
Stellarium, tak. W telefonie działa to o tyle fajnie, że jeżeli mamy włączoną lokalizację i skalibrowany żyroskop, to się bardzo prosto robi, aplikacja nam podpowiada, co trzeba zrobić, to wystarczy skierować telefon na dany obszar nieba i na ekranie widzimy podpisane obiekty, które w tym miejscu się znajdują. Tylko musimy być w dobrym miejscu, żeby dobrze telefon swoją pozycję określił, musi być dobry sygnał z nawigacji satelitarnej, no i dobrze mieć też połączenie internetowe. Natomiast w domu stacjonarnie możemy taki program uruchomić na komputerze. Ja mam go teraz uruchomionego. Przedstawimy oczywiście w sposób głosowy, tradycyjną metodą. Jest bardzo proste okno nawigacji, bo są dwa paski po lewej stronie i na dole. Ustawmy sobie najpierw okno daty i czasu i na przykład godzinę niech będzie
23:26, czyli dodaliśmy sobie kilka godzin do czasu, w którym nagrywamy nasze spotkanie. Ja troszeczkę jeszcze rozjaśnię ekran i widzimy już obiekty na niebie. Jest wstęga Drogi Mlecznej. Ja chwytam myszką za ekran, to mi się wszystko przesuwa. Włączę teraz kształty gwiazdozbiorów. Proszę bardzo. I linie i nazwy. Mamy na przykład gwiazdozbiór Orła, który jest częścią tak zwanego trójkąta letniego. Najjaśniejsza gwiazda, czyli Altair z Orła. Drugą gwiazdą z trójkąta letniego jest Vega. Najjaśniejsza gwiazda gwiazdozbioru Lutni. Widzimy na rysunku, tak? Przypomina to lutnie. Trzecią gwiazdą trójkąta letniego jest Deneb. Najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Łabędzia. On jest na planie takiego krzyża z takimi długimi ramionami. Wrócę na chwilę do Wegi w gwiazdozbiorze Lutni. Jest to bardzo jasna gwiazda, trudna do pomylenia. Sama resztka gwiazdozbioru składa się z dużo słabszych gwiazd, ale one przyjmują taki kształt, że układa nam się to w równoległy obok, więc jest to bardzo trudne do pomylenia, ale co jest ważne, za 13 tysięcy lat mniej więcej gwiazda Vega będzie gwiazdą polarną, bo to, że dzisiaj mamy gwiazdę polarną, czyli część gwiazdozbioru Małej Niedźwiedzicy i to ona niemalże idealnie, niemalże wyznacza nam północ i pokrywa się z osią obrotu Ziemi, to nie jest nam dane raz na zawsze. Ponieważ Ziemia jest nachylona do płaszczyzny orbity i kręci się jak bączek. Jeżeli rozkręcimy dziecięcy bączek, on oczywiście kręci się w pionie, ale jeżeli zacznie zwalniać, to zauważymy, że on zaczyna się chybotać, prawda? I oś obrotu Ziemi właśnie wykonuje taki chyboczący ruch i pełen obrót zajmuje około 26 tysięcy lat. Za 13 tysięcy lat mniej więcej gwiazdą polarną będzie Vega. Jakie to będzie miało dla nas konsekwencje? Jeżeli nie będziemy przeprowadzać żadnej reformy kalendarza w międzyczasie, to będziemy mieli lato w grudniu. Będzie nam się rozjeżdżać czas z porami roku i między innymi dlatego też przeprowadzono reformę kalendarza gregoriańską, ponieważ właśnie nie do końca już data pasowała do pory roku. To był jeden z argumentów, żeby tę reformę przeprowadzić, więc albo będziemy takie reformy przeprowadzali co jakiś czas, albo będziemy musieli się przyzwyczaić, że nam się pory roku będą przesuwać. I może być tak rzeczywiście, że lato będziemy mieli w grudniu. Popatrzymy jeszcze na inny popularny gwiazdozbiór. On jest teraz nisko nad północnym horyzontem. To jest Wielka Niedźwiedzica. Natomiast najbardziej charakterystyczna część to jest tak zwany Wielki Wóz. To nie jest gwiazdozbiór, tylko to jest asteryzm. Asteryzmami nazywamy pewne kształty stworzone przez gwiazdy, które nie są klasyfikowane jako gwiazdozbiory. To może być część gwiazdozbioru, to może być grupa gwiazd, to może być grupa, która z różnych gwiazdozbiorów pochodzi. Takim asteryzmem właśnie jest trójkąt letni, na który składają się gwiazdy pochodzące z trzech gwiazdozbiorów. Natomiast Wielki Wóz ma też bardzo charakterystyczny kształt. Mamy cztery koła, mamy nieco połamany dyszel, ale Wielki Wóz bardzo nam się też przydaje do zorientowania się, gdzie jest północ. Wiemy już, że północ wskazuje nam gwiazda polarna, może nie na zawsze, ale obecnie tak. I teraz jak łatwo do tej gwiazdy polarnej dotrzeć? Jak znajdziemy Wielki Wóz, zlokalizujemy jego tylne koła, no bo dyszel jest z przodu, mamy tylne koła i przedłużymy odległość między tymi kołami 5 razy mniej więcej, to wyceluje nam niemalże idealnie w gwiazdę polarną. I to nam się pozwoli zorientować w kierunkach, jeżeli nie mamy innego sposobu. Mamy w gwiazdach zapisaną w zasadzie całą mitologię. Co ciekawe, te gwiazdozbiory, którymi my się posługujemy, to one odwołują się przede wszystkim do mitologii greckiej, chociaż nie tylko, ale w różnych kulturach różne gwiazdozbiory występowały, różnie były nazywane, różne gwiazdy się na nie składały, więc nieco inaczej było w kulturach słowiańskich, nieco inaczej w kulturach azjatyckich. Natomiast no, my jesteśmy przyzwyczajeni do tych gwiazdozbiorów greckich, troszeczkę też rzymskich. O historii gwiazdozbiorów można bardzo dużo opowiadać. Jest taka bardzo ciekawa historia na przykład z Andromedą. Mamy gwiazdozbiór Andromedy, który przylega do gwiazdozbioru Pegaza. Ja włączę jeszcze obiekty mgławicowe. Tutaj w gwiazdozbiorze Andromedy mamy wielką galaktykę Andromedy. to jest jedna z naszych najbliższych sąsiadek. Jest to galaktyka, można powiedzieć, siostrzana naszej Drogi Mlecznej, ale półtora raza od niej większa. Półtora raza od niej większa, a odległość między naszą galaktyką i tą galaktyką w Andromedzie wynosi około 2,5 miliona lat świetlnych. To znaczy, jeżeli dzisiaj patrzymy na tą galaktykę, to widzimy tak, jak wyglądała 2,5 miliona lat temu. I wyobraźmy sobie, że zaobserwujemy dzisiejszej nocy wybuch supernowej. To jest taka widowiskowa śmierć masywnej gwiazdy. Jeżeli coś takiego zobaczymy w tej galaktyce, to znaczy, że to się wydarzyło 2,5 miliona lat temu, a nie teraz. Ale wróćmy do historii. Widzimy na tej aplikacji, że jest młoda kobieta, która jest przykuta kajdankami. Andromeda była córką Kasiopei i Cefeusza. To byli władcy Etiopii. Kasiopea uważała się za najpiękniejszą kobietę na świecie. Proszę zobaczyć, ona trzyma w ręku lusterko. Tak i przegląda się. I była bardzo, bardzo próżną osobą. Wzbudziła zazdrość morskich nimf. I za ich namową Bóg Morza Posejdon wysłał wieloryba. Morskiego potwora, po grecku ketosa, który pustoszył wybrzeże Etiopii. Niósł śmierć i zniszczenie. I aby odwrócić te nieszczęścia, Kasiopea i Cefeusz musieli poświęcić swoją córkę i złożyli ją w ofierze wielorybowi. I ta historia mogłaby tak się skończyć. Natomiast Andromedę uratował Perseusz, mityczny wojownik. Proszę zobaczyć, on trzyma w ręce głowę hydry, postać kobiety, która zamiast włosów ma węże. I w ten sposób Andromeda została uratowana. Cała ta historia, można powiedzieć, jest zapisana w gwiazdach. Tutaj mamy właśnie mitologiczne postacie. To jest świetnym przykładem właśnie tego, jak starożytni tłumaczyli sobie świat.
Łukasz Wołyniec z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii wróci do nas z kosmicznymi opowieściami, a już za chwilę nasz cykl Do Słuchania, Do Czytania.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Czas na nasz cykl Do Słuchania, Do Czytania. W nim wakacje w Wielkim Mieście Marcina Pałasza. Pamiętacie? Ostatnio Bąbel poszedł kupić ekologiczną kurę i wrócił do domu z żywym ptaszyskiem. Jak na to zareagował tata?
Ale ona przecież jest żywa! Jęknął panicznie tata wpatrzony w kurę kilkanaście minut po tym, jak wszedł do domu. Ja nie umiem robić rosołu z żywej kury!
Nikt nie umie, mruknął Bąbel. A z Marcy umiesz?
Nie wiem. Być może umiem. Nie dowiem się, zanim nie spróbuję. Co ci w ogóle wpadło do głowy?
Bąbel westchnął i opisał przebieg swoich nadzwyczajnych zakupów. Tata z powątpiewaniem kiwał głową.
Ta kobieta jest jakaś dziwna, rzekł w końcu. Jutro jest sobota, więc pójdę do niej przed południem i postaram się jej oddać to zwierzę.
To jest ptak.
Nie szkodzi. Ptak też zwierzę.
Oznajmił tata z pewnością, której wcale nie czuł.
Czy ona musi siedzieć w tym piekarniku?
Chyba to lubi. Poza tym jest jej zimno w ogon, bo wsadziła go do wentylatora i już nie ma tam piór.
Wcale się nie dziwię, mruknął tata z pewnym roztargnieniem, najwyraźniej głęboko zamyślony. Gdybym ja wsadził ogon do...
Umilkł znienacka, jakby nagle ugryzł się w język.
Czy ona coś je?
Spytał w końcu ostrożnie. Pokruszyłem jej trochę bułki i chleba do miski. Zjadła, napiła się wody i znowu poszła spać.
Gdyby to mama widziała, westchnął tata. Dostałaby palpitacji, bez dwóch zdań. Jak ty zniosłeś ten hałas?
Dziś byli wyjątkowo spokojni, wyjaśnił Bąbel zdziwiony nagłą zmianą tematu. Chyba zerwali już cały asfalt i teraz kopią. Koparka nie hałasuje tak okropnie jak młot pneumatyczny.
Chodzi mi o kurę. Mama mówiła, że ona ma jakieś wyjątkowe możliwości.
U nas była spokojna, powiedział Bąbel z pewnym zakłopotaniem. Rzeczywiście, kura zachowywała się cicho jak trusia. No, raz wrzasnęła porządnie przy tym wentylatorze, ale kto by nie wrzasnął, gdyby zaczęło go wkręcać.
Jutro trzeba będzie ją odnieść, bąknął tata z rezygnacją, wpatrzony tępym wzrokiem w piekarnik. Pójdę tam osobiście, a ty pójdziesz kupić drugą kurę. Tym razem najlepiej na targowisku. Wiesz gdzie? Tam przywożą kury ze wsi. Pewnie też są lepsze niż te ze sklepu.
Masz fioła na punkcie kury ekologicznej?
Mam fioła na punkcie naszego zdrowia i racjonalnego odżywiania, zgodził się tata. Tylko proszę upewnić się, że tym razem ta kura będzie się nadawała prosto do garnka. Babina wyglądała wyjątkowo sympatycznie i wzbudzała zaufanie, a sprzedawane przez nią wiejskie kury leżały opakowane w folię aluminiową, więc chyba były nieżywe. Bombel wolał nie kompromitować się kolejnym dziwnym pytaniem. Miał już dość po tym, jak usiłował kupić włoszczyznę. W końcu co prawda ją kupił, ale ile się przy tym wstydu najadł? Szkoda gadać. Tym razem więc nie grymasił. Będzie dobra na rosół? Spytał tylko. Babina wytrzeszczyła na niego oczy. Dziecko moje, wspaniała! Wykrzyknęła. Takiego rosołu toście pewnie jeszcze nigdy nie jedli. Jaki z tej kury będzie? To wystarczyło. Wrócił do domu z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Gdy wszedł do kuchni, ujrzał ojca, który z ponurą miną siedział na taborecie, palił papierosa i spoglądał na piekarnik. Bombel momentalnie zrozumiał, że stało się coś złego. Tata bowiem palił bardzo rzadko, z reguły wtedy, gdy czymś bardzo się martwił. W dodatku na stole przed nim stało coś dziwnego, częściowo odpakowanego z białego papieru. Były to jakieś tajemnicze, na wpół spalone szczątki, aczkolwiek wydzielające zapach, który w pewnym stopniu był nawet apetyczny. Co to? Spytał Bombel, spoglądając jednocześnie na otwarty piekarnik. Nawet specjalnie się nie zdziwił, widząc w nim śpiącą smacznie kurę. O, przyniosłeś się z powrotem. Co się stało?
Sernik, odparł tata z dziwnym wyrazem twarzy. Przyniosłem, nie chciała.
Nie rozumiem, spytał Bombel, starając się pojąć całość usłyszanej właśnie informacji. Co ty do mnie mówisz?
Odpowiadam na twoje pytania w takiej kolejności, w jakiej je zadałeś.
Aha, czyli to coś to jest sernik? Zdziwił się Bombel. Trochę na to nie wygląda. Upiekłeś?
Dostałem.
Od kogo?
Od tej kobiety, od kury. Dała mi go w prezencie i powiedziała, że mogę nakarmić nim kurę.
Do niczego innego chyba się nie nadaje, mruknął Bombel, podejrzliwie obwąchując na wpół spalony wypiek. To chyba ten sam, który dymił tak okropnie wczoraj.
Mama nas zamorduje, oznajmił tata posępnie. To znaczy, gdy wróci i ją zobaczy. Myślisz, że ktoś zgodzi się przyjąć od nas tę kurę w prezencie?
Myślę, że nie znam nikogo, kto umiałby ją zamordować i zrobić z niej rosół. Rzekł Bombel niepewnie. Mama też pewnie tego nie zrobi. Nie znam nikogo, kto poszukiwałby żywej kury. A może wysłać ją paczką do Kudowy? Tam mogłaby się zaprzyjaźnić z kurami dziadka.
Nie wolno wysyłać żywych zwierząt, powiedział tata znękanym głosem. Wiem to na pewno. W końcu chyba wezmę urlop i zawiozę ją tam samochodem.
Zawsze to jakieś wyjście. Odetchnął z ulgą Bombel i potrząsnął siatką. Kupiłem drugą kurę.
Martwą? Spytał tata niespokojnie.
Całkowicie. Gwarantowana nieżywość najwyższego stopnia.
Co za ulga. Trzeba ją umyć i ugotować ten rosół. Ja się tym zajmę. Przyda mi się to na nerwy.
Przynajmniej nie będziesz palił. Zgodził się Bombel posłusznie. Ja wezmę kiciaka i pójdę na spacer, dobrze? Urwał i spojrzał na kurę, która właśnie wyłaziła z piekarnika. Otrzepała się, zjadła trochę chleba z talerzyka pod ścianą, przyjrzała się leżącemu nieruchomo kiciakowi, po czym wlazła na niego i przysiadła wygodnie niczym na grzędzie. Pies uniósł powiekę, zerknął w górę jednym okiem, a potem wlepił przerażony wzrok w Bombla.
To kura, rzekł z naciskiem Bombel. Nic ci nie zrobi, nie bój się. Zaraz pójdziemy na spacer.
W tym czasie tata odwinął z folii nowy zakup Bombla i przyglądał mu się podejrzliwie.
Ona ma łapy, powiedział z niepokojem. Dlaczego?
A co ma mieć, wrotki? Mruknął Bombel trochę speszony. My mamy nogi, a kury mają łapy. Raczej normalne, nie sądzisz?
A to chyba dobrze, wykrzyknął tata z pewną ulgą. Któraś moja ciotka dawno temu robiła rosół na kurzych łapkach. I podobno jest wtedy znacznie lepszy. No popatrz, co za szczęście. Mamy tu całą kurę i łapki na dodatek. To dopiero będą pyszności, palce lizać.
Super, tylko nie zapomnij jej umyć. W tej chwili kurzy zewłok wyśliznął się tacie z rąk i z plaskiem spadł na podłogę. Kura, siedząc na kiciaku, z ożywieniem zamachała skrzydłami, pospiesznie zeszła z psa i podeszła do nowego obiektu na podłodze. Przyjrzała mu się uważnie, gdaknęła z przerażeniem, spojrzała na Bombla, wrzasnęła ponownie już znacznie głośniej, po czym zachwiała się i runęła jak długa na ziemię. Obaj, tata i Bombel, przyglądali się temu z osłupieniem.
Co jej się stało? Spytał tata nerwowo.
Chyba dostała zawału, jęknął Bombel. Pewnie pomyślała sobie, że chcemy zrobić z nią to samo.
Nie obraziłbym się. Ale jak to, czy to znaczy, że ona umarła?
Albo zemdlała. Może jest wrażliwa?
Myślisz, że ona wie, że to też jest kura?
No a co ty myślisz?
Gdybyś ty zobaczył tu ludzkie zwłoki, to też byś się przeraził. Ale bym nie mdlał, tylko dzwonił po policję.
No to daj jej telefon, zaproponował zgryźliwie Bąbel. Niech dzwoni, ale na razie to ja się o nią boję. Prawdę mówiąc, zdążyłem ją polubić. To była prawda. Kura wydawała się dziwnie sympatyczna. Była nawet bardzo ładna i w ogóle. Najwyraźniej cieszyła się na widok Bąbla, a wczoraj wieczorem chodziła za nim wszędzie niczym wierny pies. Z drugiej jednak strony, gdyby miała zostać w mieszkaniu, należałoby się nią zajmować, dawać jeść i zapewnić jej jakieś lepsze warunki niż piekarnik. Bąbel podejrzewał, że mama będzie użytkować ten piekarnik od czasu do czasu, a kurze mogłoby się to nie spodobać. Mamie zresztą też. A poza tym pewnie trzeba by także wyprowadzać ją na spacer. Ale jak? Na smyczy? To dopiero don Trabantu miałby ubaw. Kura w dalszym ciągu leżała nieruchomo.
Co z nią zrobimy? Spytał tata niespokojnie. Może trzeba ją jakoś ratować?
Pewnie tak. Jęknął Bąbel przejęty do głębi. Co się robi ludziom, gdy zemdleją?
A skąd ja mam wiedzieć? Nie jestem pielęgniarką.
Ale masz prawo jazdy. Zwrócił mu uwagę Bąbel. Podobno do tego wymagane jest zaliczenie kursu pierwszej pomocy, prawda? Może sztuczne oddychanie.
Ja jej tego robić nie będę, zastrzegł tata pospiesznie. Chyba zwariowałeś. Jeszcze mnie po dziobie. A w ogóle zabierzmy z podłogi tę drugą nieżywą, bo gdy ta się obudzi, to już na pewno nie przeżyje kolejnej zapaści i padnie trupem na miejscu.
Kura poruszyła się lekko, wobec czego tata pospiesznie zabrał z zasięgu wzroku jej martwą kuzynkę i włożył ją do zlewu. Żyje, oznajmił Bąbel z ulgą, widząc, jak kura wstaje i podejrzliwie rozgląda się dookoła. Mam nadzieję, że nie zaszkodziło jej to na serce. Kura jednak najwyraźniej dochodziła do siebie, wobec czego Bąbel stanął na czworakach, zaszczekał i wyszedł z psem na obiecany spacer.
Czytał Filip Kosior. To już wszystko w bajkowych tropach. Dziś do usłyszenia.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Zaspać może nawet kogut, niech siebie tak wyśpi.